Rozmowa kontrolowana.
W studiu w Gdańsku Agnieszka Michajło, w studiu w Warszawie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Jak to dzisiaj będzie? Co tam będziecie dzisiaj robić w Sejmie?
No, myślę, że Sejm będzie obradował. Mam głęboką nadzieję, że w sposób normalny w sali plenarnej, bez zakłóceń. Natomiast no, gdyby takie zakłócenia się pojawiły, gdy posłowie Platformy Obywatelskiej nie poszli wreszcie po rozum do głowy i nie przestali utrudniać czy blokować obrad Sejmu, no to nadal będziemy próbować obradować w sali plenarnej, jak się nie da, to w sali kolumnowej.
Senat uchwalił wczoraj budżet państwa, mimo tych kilkutygodniowych protestów opozycji, mimo wątpliwości części polityków, prawników i komentatorów. I co? I nic się nie stało, a karowana idzie dalej?
Tak, no Senat do ostatniej chwili zwlekał, ponieważ była propozycja takiego polubownego rozwiązania tego sporu, że nasza większość, to ogromne ustępstwo z naszej strony, ale mieszczące się w granicach prawa, że nasza większość w Senacie uchwali poprawki opozycji do Senatu, dzięki czemu do budżetu, dzięki czemu budżet z tymi poprawkami wróci do Sejmu i będzie można je po kolei dyskutować i przyjmować lub odrzucać, tak jak to twierdziła, że o to jej chodzi opozycja, ale kiedy taka propozycja, zresztą zaproponowana przez pana Petru, się pojawiła na stole, się na nią zgodziliśmy, no to opozycja, najpierw Platforma Obywatelska, a potem również po jakimś wahaniu Nowoczesna taką propozycję odrzuciła, więc już nie można było dalej zwlekać. Dzisiaj mija konstytucyjny termin dla Senatu na uchwalenie budżetu i Senat wywiązał się ze swoich obowiązków.
Ale jakieś wątpliwości co do trybu uchwalenia budżetu są. Część komentatorów te wątpliwości ma. Czy może nie powinno być tak, że ten budżet powinien zostać zbadany przez Trybunał Konstytucyjny, żeby nie było tych wątpliwości, bo już teraz słyszę, że mogą być jakieś skutki dla polskich obligacji, dla pieniędzy unijnych, dla Polski.
Tak. Te tak zwane wątpliwości są bardzo sztucznie i na siłę kreowane, wymyślane i coraz to nowe. Ktoś mówi na przykład, nie było posłów opozycji na sali. No potem pokazuje się nagranie z kamery, że jednak byli. No to coś nowego. Że niby posłowie PiS podpisywali listę obecności po zamknięciu posiedzenia. Za chwilę się dowiadujemy, że to posiedzenie niby do tej pory trwa i nie zostało zamknięte. Więc było i nie było zamknięte jednocześnie. Więc jeżeli ktoś chce na siłę wymyślać i mnożyć takie wątpliwości, to no oczywiście będą. Natomiast inną sprawą jest to, że są określone jasno w prawie podmioty, które mogą złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Może to zrobić grupa posłów, również grupa posłów opozycji. Nikt nie odmawia im tego prawa. Niech składają taki wniosek, Trybunał będzie badał sprawę. To się mieści w granicach demokracji, w granicach państwa prawa. To, co się w granicach państwa prawa nie mieści, to narzucanie przez mniejszość woli większości i blokowanie, utrudnianie obrad Sejmu.
Dobrze, ale tak wracając trochę do początków, niech mi pan powie, co by się stało, gdyby PiS zgodziło się na przegłosowanie jeszcze raz tego budżetu w Sejmie. To jest przecież możliwe, tak? Bo jest możliwa reasumpcja głosowania. Ale momencik. Nieraz to robili marszałkowie, że jeszcze raz głosowano. Co by się stało? I tak macie większość. Nie można było tego zrobić?
Przede wszystkim doszłoby do złamania prawa, ponieważ reasumpcję głosowania można tylko przeprowadzić w trakcie trwającego posiedzenia. Do głosowania, które odbyło się na tym posiedzeniu i wniosek o reasumpcję do momentu zamknięcia posiedzenia przez marszałka nie wpłynął. Znów, posłowie Platformy na przykład mają wystarczającą liczbę posłów, żeby złożyć taki wniosek. Mogli go złożyć na piśmie, na przykład do sekretariatu marszałka, jeżeli mówią, że mieli problem z wnioskami formalnymi na sali kolumnowej i tego po prostu nie zrobili. No potem nie można, mówiąc krótko, łamać prawa. No regulamin
tak,
Sejmu jest w tej sprawie jasny.
Panie pośle, tylko pan mówi jedno, jeśli chodzi o prawo, a są tacy, którzy, jeśli chodzi o prawo, mówią co innego. Ja mam wrażenie, że tutaj na poziomie prawa niestety nie da się tego rozstrzygnąć. Znaczy, chyba bardziej na poziomie polityki.
Prawo jest oczywiste, tylko z przyczyn politycznych no, parę osób się uparło, żeby nie dostrzegać, że jest jaki jest. No, przepis regulaminu Sejmu mówi jasno. Reasumpcję głosowania można przeprowadzić w trakcie posiedzenia. W odniesieniu do głosowań, które odbywały się na danym posiedzeniu, posiedzenie zostało zamknięte. Marszałek wypowiedział formułę zamykam posiedzenie. I nie ma tutaj, jak mówię, no, jeżeli ktoś ma wątpliwości co do prawa, to niech złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. No, tak można robić. Natomiast tu chyba nie o to chodzi. No, to widać ewidentnie, że zwłaszcza Platformie Obywatelskiej, bo też widać, jak atakują Nowoczesną, która w pewnym momencie poszła po rozum do głowy. Chodzi po prostu o to, żeby maksymalnie wywołać, wyeskalować awanturę. Że jak jeden powód do awantury mija, przecież to wszystko się zaczęło od tego, że podobno taką tragedią miało być to, że dziennikarze nie będą mogli biegać po korytarzach sejmowych. No wczoraj byłem w Sejmie, dalibóg, było tam mnóstwo dziennikarzy. Nieraz nie sposób było przejść korytarzem. Czyli ten No, więc powód
no,
do protestu.
Ale panie pośle, jeśli chodzi o dziennikarzy, niech pan teraz nie robi z tego, co się, do czego wrócono właściwie do starych zasad, niech pan z tego nie robi jakiejś szczególnej chluby, bo gdyby nie zadyma może, która jest w Sejmie od kilku tygodni, to te zasady dotyczące dziennikarzy mogły się wcale nie zmienić, więc niech pan nie mówi, że to jest taka wielka dobra wola.
I to jest oddzielne pole do dyskusji, czy to naprawdę wolność słowa polega na tym, żeby właśnie gonić za posłem na korytarzu, który na przykład w danym momencie nie wypowiada się, nie prowadzi konferencji prasowej, nie prowadzi briefingu w swoich obowiązkach, idzie na posiedzenie komisji chociażby. Ale to mniejsza z tym. No, dlaczego to się stało, to jest inna dyskusja. Czy słusznie, czy niesłusznie, to jest inna dyskusja.
Znaczy, pan mówi, że opozycja szuka tylko i wyłącznie powodu.
Oczywiście.
Czyli gdybyście nawet teraz się zgodzili na to, żeby jeszcze raz przegłosować budżet, to i tak by znaleźli jakiś powód,
ale
tak?
Przecież proponowaliśmy, żeby Senat uchwalił poprawki opozycji do budżetu. Skutek faktyczny by był taki, że budżet wróciłby pod obrady Sejmu z możliwością dyskutowania i głosowania poszczególnych poprawek. Prosiliśmy tylko, żeby opozycja publicznie zadeklarowała, że nie będzie blokować tych obrad. Obrad w sprawie budżetu, o które sami prosili. W sprawie poprawek, o które sami chcieli debatować.
Wcześniej popełniono błąd, że przegłosowano te poprawki opozycji blokowo, czyli nie tak jak to wcześniej robiono. To był błąd?
Nie, to nie był błąd, ponieważ obrady odbywały się w warunkach niekomfortowych, w warunkach nadzwyczajnych, wobec zablokowania możliwości normalnego prowadzenia obrad na sali kolumnowej w sposób w pełni legalny, ale jak mówię, trudny i niekomfortowy. I trzeba było sprawnie przeprowadzić obrady Sejmu. Padł wniosek formalny, który został przyjęty przez większość sejmową o głosowanie poprawek w bloku. Takie wnioski już w historii polskiego parlamentaryzmu padały i były tak w ten sposób przeprowadzane poprawki, bo już były takie próby obstrukcji. Tam był kiedyś taki poseł, który kilka tysięcy poprawek do budżetu złożył po to, żeby go zablokować i wtedy też je przegłosowano w bloku. No i wtedy trzeba było to zrobić. No nie można było dopuścić do sytuacji, w której ustanawiamy w Polsce zasadę liberum veto, że mniejszość może skutecznie zablokować obrady i narzucić swoją wolę większości posłów. To by była zmiana ustroju w Polsce. No, tego nie można było doprowadzić.
A gdyby Platforma Obywatelska chciała dalej kontynuować swój protest, to pana zdaniem Straż Marszałkowska, może Biuro Ochrony Rządu powinny zastosować wariant siłowy i wyprowadzić posłów z sali plenarnej?
I tak. W sensie formalno-prawnym miałyby do tego pełne prawo, natomiast uważam, że wizerunkowo dla kraju, żeby za granicę poszły takie obrazki z polskiego Sejmu sytuujące nas gdzieś tam w okolicach trzeciego świata w umyśle odbiorcy zachodniego, to byłoby bardzo niefortunne, więc powinniśmy za wszelką cenę unikać takich scen. No oczywiście opozycja o tym marzy, prowokuje, chciałaby się przedstawić w roli jakichś męczenników, więc myślę, że będzie to absolutna ostateczność. Przeniesienie obrad w inne miejsce jest znacznie lepszym rozwiązaniem.
A jak pan sobie wyobraża w ogóle taką dalszą pracę Sejmu? Tak powiedziałabym w takiej codziennej praktyce.
No mam nadzieję,
będziecie tak latać pomiędzy salami?
Mam nadzieję, że ona... No to nie będziemy latać. No, posłowie Platformy Obywatelskiej chyba będą mieli w pewnym momencie poczucie własnej śmieszności. Znaczy, że Sejm prowadzi, nie wiem, na przykład 37. posiedzenie i to nawet posłowie Nowoczesnej, PSL-u, Kukiza, wszyscy się z tym zgodzą, tylko posłowie Platformy...
No to jeszcze nie wiadomo tak do końca. Tego nie wie nikt.
W sali, no wszyscy... Pozostałe kluby zadeklarowały, że oczywiście zachowują swoje uwagi co do budżetu i być może skorzystają z możliwości zgłoszenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Niemniej będą w sposób normalny pracować, no to wykonywać swoje obowiązki. No to taki apel do posłów Platformy, że jak nie chcą pracować, to niech chociaż nie przeszkadzają tym, którzy chcą pracować. Ale tu, jak mówię, jestem dosyć optymistą. Przede mną w tym studio, kiedy czekałem tutaj na wejście do studia, był jeden z posłów Platformy Obywatelskiej i on na przykład mówił, że na klubie będzie za zawieszeniem tego, zakończeniem tego protestu w postaci blokowania mównicy, bo on się w sposób ewidentny wypalił. Badania opinii publicznej też wskazują, że ocena opinii publicznej jest jednoznaczna. No już nie wspominając o tym, że to w ogóle jest przestępstwo, spełnia kodeksowe przesłanki artykułu 128 kodeksu karnego.
Przeciwko posłom Platformy?
No to jest też kwestia immunitetów, także myślę, że cały czas wierzę, że lepiej dla Polski, dla wizerunku, dla stabilności państwa byłoby, gdyby po prostu posłowie Platformy Obywatelskiej poszli po rozum do głowy. Natomiast no koniec końców trzeba zapewnić funkcjonowanie organów państwa. Nie może być tak, że można skutecznie zablokować konstytucyjny, najwyższy organ władzy ustawodawczej w
Polsce. Ale kiedy jest ten koniec końców? To dzisiaj będzie, czy w przyszłym tygodniu, czy może za miesiąc?
Zobaczymy. Na razie obrady, no jakby tak pomijając całą otoczkę medialną, pewnych emocji, sporów i takich wizerunkowych zagrań, no to fakt jest taki, że budżet mamy uchwalony, 34. posiedzenie Sejmu otwarte, więc z trudem, mozolnie przy tej obstrukcji, ale posuwamy się do przodu i Sejm pracuje, no jego obrady nie są sparaliżowane, natomiast jak mówię, do takiego paraliżu nie można dopuścić. Dobry wizerunek Polski i niegenerowanie jakichś gorszących cen w Sejmie jest sprawą bardzo ważną, nieomalże najważniejszą, natomiast najważniejszą jest funkcjonowanie najwyższych organów państwa.
Skoro o pracy Sejmu, chciałabym pana zapytać o jedną sprawę, bo ostatnio tak się właśnie przyglądamy właściwie protestowi, ale dzisiaj ma być posiedzenie Komisji Petycji, na której zaplanowano rozpatrzenie petycji w sprawie kolejnej nowelizacji ustawy aborcyjnej zakazującej całkowicie aborcji. To jest projekt złożony, petycja Federacji Ruchów Obrony Życia. Ten projekt, jak mówię, zakłada całkowity zakaz aborcji, wprowadza m.in. zakaz sprzedaży tych środków o działaniu wczesnopomronnym, nie można ich tam reklamować i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy tę jesienną, nie wiem jak to nazwać, no trochę awanturę o aborcję. Pana zdaniem powinno się przyjąć kolejny projekt do prac sejmowych?
Przede wszystkim petycja to nie projekt. Komisja do spraw petycji, wszelkie petycje, które do niej wpływają, po prostu musi rozpatrzyć. Takie są jej obowiązki. Ja osobiście jednoznacznie zawsze mówiłem, że jestem zwolennikiem pełnej ochrony życia. Natomiast niestety ten bardzo niefortunny projekt Fundacji PRO, który był poprzednio procedowany, no tak naprawdę zaszkodził sprawie ochrony życia. Wywołał absolutnie niepotrzebne emocje, był błędnie przygotowany. Nie wiem, no tak jak mówię, ja jestem zwolennikiem pełnej ochrony życia, natomiast trwałej, takiej, która nie zostanie za rok czy za dwa lata obalona i która będzie cieszyła się dość szerokim społecznym poparciem. Także czy to jest teraz dobry moment? Chyba jeszcze nie. Aczkolwiek no, komisja petycji, jeżeli do niej petycja wpływa, to musi ją rozpatrywać. No, tak samo jak poprzednio, kiedy wpłynął projekt obywatelski, przecież nie klubowy PiSu, to też nie było innego wyjścia, jak go procedować. Wydaje mi się, że obecnie najlepszym tropem, najlepszą drogą jest projekt Za życiem rządowy, który wpłynie realnie na pomoc kobietom w ciąży i na zmniejszenie liczby wykonywanych aborcji, również tych nielegalnych, bo to też jest główny problem. To musimy pamiętać, że przy całej grozie tego, że można legalnie obecnie w Polsce zabić dziecko nienarodzone dlatego, że jest na przykład niepełnosprawne, że jest chore, no to jednak to jest kilkaset przypadków, podczas gdy to pójdzie ziemie aborcyjne, no to z pewnością są tysiące. I wprowadzenie takich realnych zachęt, realnej pomocy, żeby kobieta stojąca przed takim dramatycznym wyborem, no jednak wybrała życie, udzielenie jej takiej realnej pomocy, to chyba jest na ten moment najlepsza droga.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Rozmowa kontrolowana.